Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich wytrwałych, którzy przekonali się, że katechizm przerobiony w dzieciństwie nie wystarczy i że aby zbliżać się do Pana Boga, musimy do katechizmu ciągle zaglądać. Tym razem zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego, czyli już mamy w rękach katechizm przeznaczony dla dorosłych. I właśnie według jego punktów się posuwamy. Okazuje się w praktyce naszej, że to, co Pan Bóg nam przekazał i to, co pozwolił nam przez Kościół zrozumieć, zajmuje taką pojemność, tak wiele materiału, że długo trzeba to spokojnie przerabiać. Na szczęście można powiedzieć, dzięki Bogu, że Bóg jest jeden. Przynajmniej tu nie mamy problemu, jaki mieliby Hindusi, gdyby chcieli się zapoznać ze wszystkimi bogami, musieliby poznać kilka milionów postaci. Nasz Bóg jest jeden w trzech osobach, a więc mówimy tylko o pewnych elementach związanych z objawieniem. I dziś pragnę powiedzieć na temat tej prawdy wiary, że Bóg jest Stworzycielem. Co możemy ująć właśnie w taki problem, jaka jest różnica pomiędzy stwarzaniem a tworzeniem. Dlaczego mówi się, że Bóg jest Stworzycielem, ale o człowieku możemy już powiedzieć tylko, że człowiek jest twórcą? Dlaczego jest nieprawdziwe mówić, że Bóg tworzy, a o człowieku jest nieprawdziwe powiedzieć, że on coś stworzył? Właśnie te pytania i te wątpliwości pojawiają się w punktach, które dzisiaj tutaj omawiam, czyli 279 do 324. Tam właśnie katechizm mówi o naszej wierze w Boga Stworzyciela. Wyjaśnienie tej zagadki czy tego problemu jest dość proste. Stwórcą możemy nazwać tylko tego, kto potrafi stworzyć coś z niczego. Czasami się mówi, prawda, o gospodyni domowej, prawda, o żonie, że ona ugotowała obiad z niczego, prawda? Stworzyła coś z niczego. A więc no, prawie jak Pan Bóg. Bo to już jest właśnie atrybut Stwórcy, kiedy powołuje się do istnienia coś, co nie istniało wcześniej. Natomiast Twórcą jest każda istota, człowiek, który tworzy coś z czegoś. I Pan Bóg, stwarzając człowieka, mówi mu: czyń sobie ziemię poddaną. A więc możesz korzystać ze wszystkiego, co jest na ziemi, żeby to przerabiać, żeby wytwarzać, żeby przez swoje pomysły tworzyć wynalazki. I stąd jest postęp, który nam służy, dzięki któremu ciągle udoskonalamy sprzęty domowe, pralki, lodówki. Niektórzy tutaj z siedzących używają nowoczesnych pralek i nawet już nie wiedzą, co to jest frania, z której korzystali nasi przodkowie. A jeszcze była i taka epoka, prawda, przed tą pralką, gdzie po prostu się ręcznie wszystko prało. A zatem człowiek nieustannie tworzy i będzie tworzył więcej i będzie tworzył szybciej, ponieważ ten proces ma tendencję przyspieszania. A zatem im większymi środkami technicznymi człowiek dysponuje, tym też szybciej i więcej może tworzyć nowych rzeczy. Jesteśmy więc trochę też skazani na takie niebezpieczeństwo, takiego przyspieszenia postępu, w którym on zdominuje człowieka. I przed tym będziemy musieli w którymś momencie obronić siebie. Ludzkość stanie przed takim zadaniem. Nie wiadomo kiedy. Powiedzmy, że nas to nie powinno interesować. Raczej interesujemy się naszym zbawieniem. I powracamy w związku z tym do Boga. Tylko Bogu można powiedzieć, że jest Stwórcą. Chociaż dzisiaj ludzie przez postęp w różnych dziedzinach, zwłaszcza tych medycznych, nabrali takiej pewności siebie, takiej pychy, że zaczynają siebie traktować jak stwórcę. Zwłaszcza kiedy chodzi o to i granie z ludzkim życiem, z jego początkiem, próbą ingerowania w początek życia, w kształt tego życia, w geny. Są to bardzo niebezpieczne eksperymenty, a jednocześnie są to też działania bardzo obrażające Boga, który nie dał człowiekowi kompetencji, żeby stwarzał życie, ale dał człowiekowi kompetencję, żeby tworzył życie. Ale to jest brzydkie sformułowanie, ponieważ życie ludzkie się przekazuje. To jest takie bardzo brzydkie, techniczne sformułowanie, że kiedy na wskutek aktu małżeńskiego rodzi się, powstaje nowe życie, że to jest tworzenie nowego człowieka. W takim bezpośrednim znaczeniu tak można powiedzieć, ale jest tutaj coś tak niezwykłego i tajemniczego, gdzie tworzenie łączy się ze stwarzaniem. Właśnie początek istnienia ludzkiego, każdego kolejnego człowieka, każdej ludzkiej istoty, która się pojawia. Tworzenie jest właśnie udziałem rodziców, a więc komórka męska i żeńska. Nikt do tej pory nie wymyślił, że inaczej może się zacząć człowiek i nikt tego nigdy inaczej nie wymyśli. Ale jednocześnie w tym samym momencie, kiedy łączą się te komórki męska i żeńska i kiedy zaczyna się dzielić, Bóg okazuje się Stwórcą. Ponieważ w tym momencie bezpośrednio i z niczego Bóg powołuje do istnienia nową duszę. Mówiąc naszym ludzkim językiem, powołuje do istnienia nową osobowość, nową osobę. Osobowości my nie dziedziczymy po swoich rodzicach. I stąd w tej samej rodzinie, z tych samych rodziców, może być kilka dzieci, a mogą się między sobą tak bardzo różnić osobowościami, jakby w ogóle nie były z jednej rodziny. Oczywiście, ponieważ dusza jest czymś niezwykle indywidualnym, jest czymś takim, czego nigdy wcześniej nie było. A zatem jesteśmy co do swojej osobowości, kształtu osoby, jesteśmy jedyni i niepowtarzalni. Nigdy kogoś takiego jak my nie było i nie będzie. Spotykają się więc ze sobą te dwa działania, tworzenie i stwarzanie, właśnie przy każdym początku ludzkiego życia. O tym, że Bóg jest Stwórcą całego świata i że On pochodzi od Boga, dowiadujemy się właśnie z objawienia. Katechizm pisze o tym tak. Prawda o stworzeniu jest tak ważna dla całego życia ludzkiego, że Bóg zechciał objawić to wszystko, co należy koniecznie wiedzieć na ten temat. My wiemy o tym z objawienia. Oczywiście nie wiemy wszystkiego. I stąd możemy postawić wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Ale wiara, żeby mogła zaistnieć, nie wymaga odpowiedzi na wszystkie rodzące się pytania. Ponieważ akt wiary oznacza decyzję zaufania temu, kto przekazuje mi pewne prawdy. Nasza wiara w Boga i wiara we wszystkie dogmaty, w prawdy wiary, nie opiera się na eksperymentach, które można wykonać i potwierdzić te prawdy, ale nasza wiara opiera się na autorytecie osoby, która to przekonała. My przyjmujemy prawdy wiary dlatego, że przyjmujemy autorytet osoby Boga, od którego te prawdy pochodzą. I to jest podstawa naszych przekonań w wierze, również tych dotyczących stworzenia. Celem stworzenia świata jest chwała Boża. Celem stworzenia człowieka nic innego, tylko również chwała Boża. Za świętym Ireneuszem katechizm powtarza: albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. A zatem Bóg jest uwielbiony przez każdego nowego człowieka, który powstaje. Uwielbiony w tym, że w każdej ludzkiej istocie Bóg zamyka swój obraz i podobieństwo. W każdej ludzkiej istocie, obojętnie z jakiego kontynentu pochodzi, obojętnie w jakim stanie społecznym będzie się wychowywać, obojętnie w jakim wykształceniu i zdrowiu będzie żyć. W każdym człowieku zostaje umieszczony obraz i Boże podobieństwo i dlatego każdy człowiek jest chwałą Boga. Każdy. Również trzeba powiedzieć, że każdy anioł jest chwałą Boga, nawet jeśli pojawili się tacy aniołowie, którzy Bogu się sprzeciwili. To w nich ta chwała Boża jest oczywiście zaćmiona, jest zniekształcona, ale taki diabeł nie jest w stanie zniszczyć w sobie chwały Bożej. On jest w stanie się zbuntować. Podobnie jak człowiek nie jest w stanie przez swój bunt przeciw Bogu, przeciw sumieniu, zniszczyć w sobie obrazu i Bożego podobieństwa. Jest w stanie ten obraz zniekształcić. Jest w stanie sprawić, że on stanie się karykaturą prawdziwego obrazu, a więc jakąś kalkomanią, ale nie jest w stanie tego zniszczyć. I o tym też mówił Ireneusz w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. I to jest też nasze przeznaczenie. Można powiedzieć też cel naszego istnienia. O tym już wspominałem, albo może nie, w encyklice o nadziei papież Benedykt powołuje się na świętego Augustyna, więc znowu słowa z początków chrześcijaństwa, który stwierdza, że Bóg stworzył człowieka dla siebie samego po to, by człowiek był przez niego wypełniony. A zatem chwałą Boga jest żyjący człowiek, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. I dalej Ireneusz mówi tak: jeśli zatem objawienie się Boga przez dzieło stworzenia dało życie wszystkim istotom, jakie żyją na ziemi, o ileż bardziej objawienie się Ojca przez Słowo, którym jest Chrystus, daje życie tym, którzy widzą Boga. A widzącymi Boga święty Ireneusz nazywał wszystkich, którzy przez łaskę uświęcającą zdolni byli do tego, żeby całym swoim umysłem i sercem wyznać: Jezus jest Bogiem. Oni właśnie przez to, że w Eucharystii mogli widzieć Boga, dotykać Go, przyjmować, stawali się widzącymi. Nic więc się nie zmieniło. Według takiej definicji każdy chrześcijanin dzisiaj, w XXI wieku, który troszczy się o stan łaski uświęcającej i staje przed Bogiem obecnym w Eucharystii, w adoracji, w Komunii Świętej, staje się również widzącym Boga, bo on widzi Boga patrząc na Najświętszy Sakrament. Pomimo, że jest on jeszcze pod zasłoną. Tą zasłoną nie jest tabernakulum, tylko postać. Chrystus, Bóg, ukazuje nam się w postaci chleba. Ten widok Boga bez zasłony dla naszych zmysłów byłby nie do uniesienia. Dla wytrzymałości naszych emocji, naszej wrażliwości, nie do uniesienia. Dzisiaj coraz częściej osoby młode mają tak słabo wykształcony układ nerwowy, że ta odporność jest słaba. A więc niewiele potrafią unieść bodźców. Że wystarczy niewielkie jakieś podwyższenie bodźców w znaczeniu pewnych emocji, stresu, żeby osoba ta zupełnie się zablokowała. Albo żeby wymagała leczenia, bo nie jest w stanie unieść tej ilości emocji, prawda, które przychodzą. To jest jakaś słabość naszego pokolenia, która dotyka również i średnie pokolenie, i starsze. W tej dziedzinie pewnej odporności stajemy się pokoleniem, każde kolejne pokolenie staje się słabsze, mniej odporne, mniej wytrzymałe. I kiedy teraz zestawimy to z naszym pragnieniem widzenia Boga, oglądania Boga, to możemy sobie wyobrazić, że jakby to wywołało wielkie cierpienie, gdyby Bóg dał nam w jednym momencie doświadczyć w pełni swojej obecności. Skoro mamy tak słaby ten układ znoszenia pewnej ilości bodźców, że to jest ograniczone. A jeszcze sobie dokładamy, kiedy słuchamy zbyt dużo muzyki, kiedy oglądamy zbyt dużo telewizji, filmów, seriali, w których ciągle są, prawda, te bodźce, emocje, wzruszenia i tak dalej, i tak dalej. Świat bardzo prowokuje nas do przeżywania, tak bardzo, że w pewnym momencie człowiek może stwierdzić, że stał się zupełnie tępy, że w ogóle nie potrafi nic odczuwać. No, na takiej właśnie zasadzie, że działa instynkt samozachowawczy i jak jest więcej niż mogę wytrzymać, to się mi tam, prawda, wewnętrznie wszystko blokuje. Ale jest wielu ludzi, którzy cierpią, ponieważ robią się w nich takie zbitki emocjonalne, takie, prawda, kule różnych emocji, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Tak? Tkwi to w nich, blokuje się i sięga się po różne środki. Młodzi ludzie są zdolni nawet, prawda, się samookaleczać, żeby zmniejszyć to straszne napięcie, ten ból z powodu niemożliwości uniesienia uczuć, tak? Wyrażenia swoich emocji. To tak na marginesie, żebyśmy nie mieli pretensji do Pana Boga, że On specjalnie się ukrywa, specjalnie nie chce nam więcej pokazać siebie. On ukazuje nam siebie na tyle, na ile wie, że my jesteśmy w stanie to unieść. I kiedy będzie zwiększać się nasza odporność, nasza dojrzałość, nasze możliwości, z pewnością Bóg już w tym świecie, w tym życiu będzie nam siebie pokazywał więcej. I będziemy bardziej widzącymi. Póki co trzeba przyjmować właśnie takie oglądanie Boga, na jakie nas stać, do jakiego jesteśmy zdolni. Wszyscy stajemy przed tym samym Jezusem w Eucharystii. Ale każdy z nas inaczej doświadcza Jego obecności. I zapewniam Państwa, że nie znajdziemy dwóch takich samych osób, które w tym samym sposób, w tym samym natężeniu będą zdolne rejestrować, odbierać obecność Boga w Eucharystii pod tą zasłoną chleba. Wystarczy jednak, że człowiek jest zdolny do podstawowego, takiego intelektualnego aktu wiary. Wierzę, że Bóg jest tu obecny, żeby to dla Niego była Eucharystia i żeby On, przyjmując komunię, przyjmował żywego Boga. Tyle wystarczy. A rozwijanie się tego zmysłu widzenia, dotykania Boga jest sprawą naszej przyszłości, a zatem to jest nasza nadzieja chrześcijańska, że my w wierze będziemy rozwijać swoją zdolność do przyjmowania Boga, swoją wewnętrzną pojemność, żeby Boga rozumieć. Katechizm, mówiąc o stworzeniu, zwraca uwagę na jego tajemniczość. Ważne jest nie tyle poznanie, kiedy i w jaki sposób wyłonił się kosmos, kiedy pojawił się w nim człowiek, co raczej odkrycie, jaki jest sens tego początku. Czy rządzi nim przypadek, czy też dobry byt nazywany Bogiem? Tak czytamy w katechizmie. A więc to nasze przyglądanie się początkom świata, początku człowieka, życia ludzkiego ma nas podprowadzać właśnie pod ten niezwykły akt wyznania wiary. Bo wyznanie wiary dokonywane przez człowieka to jest niezwykły akt, niezwykły, który nie opiera się na eksperymentach, ale który opiera się na autorytecie. Wszyscy dobrze wiemy, że nie jest łatwo u na przykład dzieci czy młodzieży wzbudzić zaufanie, stać się dla nich autorytetem. I ci zwłaszcza, którzy pracują w szkole jako wychowawcy, nauczyciele, wiedzą, jak strasznie męczy się nauczyciel, który nie został przez młodzież uznany jako autorytet. I jak radykalnie zmienia się ta sytuacja od momentu, w którym młodzież pojedyncza albo jakaś grupa zaakceptuje go jako autorytet. Radykalnie się zmienia. Radykalnie. I to samo ma miejsce też w naszym podchodzeniu do Pana Boga. Akt wiary jest niezwykły właśnie dlatego, że zakłada, że ten człowiek uznał autorytet Boga. No, można by powiedzieć, że w praktyce w ciągu naszego życia musi się to dokonać kilka razy. Że możemy kilka razy w ciągu życia podchodzić pod taki kryzys wiary, który zmusza nas przez rozwój, który w nas się dokonał, poszerzoną świadomość do ponownego określenia się wobec Boga, prawda? Naszego wyznania wiary, że Go przyjmujemy. Jest to niezwykle istotne w wierze katolickiej. Jako wyznanie wiary nie wystarczy samo tylko praktykowanie pewnych rytuałów, na przykład przychodzenie w niedzielę na mszę świętą do kościoła parafialnego. Nie wystarczy. To jest rytuał. Ale za tym rytuałem, żebym ja był prawdziwie wierzący, musi pójść też moja wewnętrzna decyzja, że ja nie tylko w Boga wierzę, ale że wierzę Bogu. Tak jak dziecko może powiedzieć, prawda, że wierzy w rodziców, chociaż to nie ma uzasadnienia, bo ich widzi, ale tak naprawdę oni są jego rodzicami wtedy, kiedy ono wierzy rodzicom. A ponieważ żyjemy teraz w czasie ogromnego kryzysu autorytetu, upadku zaufania wszystkich do wszystkich, to i w tej relacji z Panem Bogiem pojawiają się bardzo konkretne trudności i problemy. Właśnie trudności z tym, żeby Mu zaufać, a zatem również trudności z tym, żeby stać się prawdziwie wyznającym wiarę. A wiara jest czymś bardzo istotnym. Jeśli ona jest fałszywa, to po prostu nie ma na nasze życie żadnego wpływu. A zatem nie jest też dla człowieka żadnym oparciem, żadną siłą. jest po prostu czymś, jakimś pustym sloganem. Jeśli jednak wiara staje się prawdziwa, więc za wyznaniem wiary w Boga idzie również moja wewnętrzna decyzja wiary Bogu, Jego Słowom, to wówczas taka wiara staje się niezwykle konkretnym oparciem w moim życiu. Staje się fundamentem, na którym moje życie spoczywa i ja wiem o tym, ja to po prostu nawet fizycznie czuję, że moje życie jest na rękach Boga, że jest w Jego rękach i że ja nie jestem sam. I zupełnie inaczej wówczas przeżywa się swoje życie, swoją słabość, swój lęk, swoje wątpliwości, również swoje straty. I też w związku z tym wszyscy Bogu musimy bardzo dziękować za wiarę. Jesteśmy zobowiązani, żeby swoją wiarę pielęgnować, jaką mamy, i żeby też mieć w sobie to pragnienie rozwijania swojej wiary. Wiemy bowiem o tym, że wiara jest człowiekowi darowana w formie ziarenka, a więc pewnego zadatku, zalążka w sakramencie chrztu. A zatem to zakłada, że wiara może się rozwijać, że w wierze jest miejsce na dynamikę, a więc albo się rozwija, albo się zwija. Albo tej wiary człowiekowi przybywa, albo ta wiara się w nim wypłukuje. Raz wyznając wiarę w Boga, potem codziennie trzeba z nią współpracować, trzeba być jej wiernym. Podobnie jak w małżeństwie. Kiedy się raz uroczyście składa to przyrzeczenie małżeńskie i dokonuje wyboru, potem trzeba o ten wybór przecież cały czas dbać i trzeba być mu wiernym. Kiedy zabraknie tej wierności, decyzja zwietrzeje i się rozsypie. To samo dotyczy i naszej wiary, kiedy my Bogu przy pierwszej komunii, czy potem przy bierzmowaniu, czy jeszcze przy jakiejś innej takim momencie naszego nawrócenia życiowego wyznajemy Bogu, że jest naszym Panem i Zbawicielem, to o taką wiarę trzeba potem dbać. Bo jeśli o nią nie dbamy, to będzie wietrzała i może się w nas rozsypać. Wiara jest darem, który otrzymujemy od Boga, ale darem utracalnym. A więc można wiarę stracić. A nie po to Pan Bóg ją nam daje, żebyśmy ją tracili. Daje nam tę wiarę po to, żeby poszerzyć naszą świadomość, żeby nas umocnić bardziej na takich mocniejszych fundamentach, uodpornić na różne kłamstwa i wątpliwości i kryzysy i po to, żeby wiara doprowadziła nas do celu życia, którym jest zjednoczenie z Bogiem. A my wiemy, że Bóg jest miłością. I tak też jesteśmy uczeni, prawda, że kiedy dojdziemy do kresu, to wiara się skończy, nadzieja się spełni, a miłość się rozwinie, miłość zostanie. Na tę chwilę, kiedy jesteśmy w tych doczesnych szczątkach, pielgrzymujący przez ziemię, wiara jest dla nas oparciem, nadzieja jest naszym wsparciem, a miłość dopiero się gdzieś w nas kształtuje i dojrzewa. Tak, żeby w którymś momencie rozwinąć się w pełni i po prostu dać nam też szczęście bez granic. To jest nasze przeznaczenie i nasza przyszłość. Przepraszam, że się trochę może uwikłałem w różne dygresje, ale chodziło dzisiaj przede wszystkim o to, żebyśmy uświadomili sobie tę różnicę, jaka jest pomiędzy stwarzaniem a tworzeniem. Zobaczyli, że właściwe człowiekowi miejsce to jest miejsce twórcy, tego, który tworzy coś z czegoś, co już istnieje. Ale też, żebyśmy nabrali większej pewności i poczucia bezpieczeństwa, widząc, że Bóg jest Stwórcą i że jako Stwórca wszystkiego w każdym momencie ma dostęp do wszystkiego, co oznacza na przykład, że pewne rzeczy, które uległy zniszczeniu, zniekształceniu, zagubieniu, Bóg może na nowo wskrzesić, może przywrócić prawdziwy obraz, może odnaleźć. Dla Boga nie ma żadnych granic. Pan Bóg nasz jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I właśnie w tym pragniemy się Mu codziennie również zawierzać. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.